wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Będę dzisiaj dzielił się z wami, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy zgromadzeni, na temat ukrycia w Panu Jezusie Chrystusie. Ukrycia się w Panu Jezusie Chrystusie. Ukryty w Nim. I mówiąc o tym ukryciu, mam na myśli taki szczególny stan naszego serca, naszych myśli, naszego podejścia, który ma wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. W księdze Daniela czytamy dobrze nam znaną historię o trzech młodzieńcach. I ci trzej młodzieńcy byli ukryci w Bogu. Chociaż byli w tamtym momencie, kiedy czytamy o nich, bardzo wyeksponowani przed wieloma ludźmi i przed potężnym królem babilońskim, to równocześnie byli ukryci w Bogu. Piotr krótko przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa Chrystusa, jak zresztą wszyscy uczniowie, ale chyba Piotr był najbardziej aktywny w tym i gorliwy, zapewniał mistrza, że się go nie zaprze. Że za nic, choćby nie wiem co, się go nie zaprze. Ale okoliczności wtedy były takie sprzyjające. Natomiast kiedy przyszedł ten moment próby, Piotr, wiemy, że się zaparł. Natomiast tutaj ci trzej młodzieńcy stoją przed tym potężnym królem, gdzieś tam, nie wiem jak daleko, ale chyba niedaleko, był ten rozpalony piec i różne rzeczy mogły się dziać w nich, w ich myślach, w ich sercach, mogły być na ich ustach, w ich zachowaniu, mogli mówić nie, 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 ponieważ mieli świadomość, że za chwilę jakieś niewyobrażalne, choć krótko, cierpienie ich czeka. Ale nic takiego nie było. Do tego stopnia byli ukryci w Bogu. Wiecie, to jest tylko możliwe w Bogu. Że mówią do króla, mogli argumentować. Królu, nie możesz tego zrobić, nie rób tego i tak dalej. My jesteśmy tymi trzema bardzo ważnymi. W Twoim królestwie zajmujemy się wieloma sprawami. Jeżeli nas zabraknie, kto nas zastąpi? Mówią królu, nie ma potrzeby ci odpowiadać na to, co mówisz. Jeżeli Bóg nas będzie chciał wyrwać, to nas wyrwie. Jeżeli nie, to nas nie wyrwie. Ale wiedz, że temu posągowi my się nie pokłonimy. Ukryci w Bogu. Piotr w tamtym momencie, o którym przed chwilą mówiłem, chyba nie był jeszcze ukryty w Panu Jezusie Chrystusie, bo też jeszcze, chociaż za niedługo to się stało, ale jednak jeszcze nie dokonało się zbawienie przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa i Duch Święty nie był posłany, ale później, kiedy został uwięziony i następnego dnia miał być stracony, miał być ścięty przez Heroda, spał tak mocno w tej celi, że nawet tak mocna istota jak anioł miał pewne problemy. Ja już mam dość słaby sen i nie trzeba anioła, żeby mnie obudził. Wystarczy, że moja żona czasem się poruszy energicznie i wiem, że się porusza tam w łóżku w nocy. A tutaj anioł go budzi i on w ogóle jeszcze taki był zaspany, że myślał, że mu się śni. Potem, o rzeczywiście, tak to jest tam w Dziejach Apostolskich. Ukryty w nim, ukryty w nim. Kochani, myślę, że i my przeżywamy takie momenty, kiedy doświadczamy, poznajemy, co to znaczy być w pewnych sytuacjach, okolicznościach ukrytym w Panu Jezusie Chrystusie. Ale dzisiaj bardziej chciałbym mówić o pewnym procesie w naszym życiu jako ludzi wierzących, gdzie to doświadczanie ukrycia w Panu Jezusie Chrystusie jest coraz większe. Bo jest czymś niesamowitym być ukrytym we wszechmogącym Bogu i mogą tego doświadczyć tylko Boże dzieci, czyli my, kochani, czyli my. Kiedy jesteśmy ukryci w Nim, mamy poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa, którego nikt i nic nie może dać. Ono jest inne niż wynikające tylko ze sprzyjających okoliczności. W naszym kraju, a tym bardziej w Cieszynie, chociaż też już może troszeczkę się zmieniło, możemy czuć się bezpiecznie. W mojej młodości mogłeś iść o 10 w nocy, o 2 w nocy, czy to był wtorek, czy to był w piątek, czy sobota, kiedy już ludzie imprezowali, albo w nocy z soboty na niedzielę, nie było problemu. Nie było problemu. Coś się tam zdarzało bardzo sporadycznie, ale było i myślę, że dalej w dużym stopniu jest bezpiecznie. Ale to poczucie bezpieczeństwa w Panu Jezusie Chrystusie sięga dalej, sięga szerzej. Apostoł Paweł był w bardzo różnych dramatycznych okolicznościach. O jednej sytuacji czytamy, chociaż mówi, że było ich więcej, kiedy w czasie burzy był na statku i miał tą świadomość, pomimo że te okoliczności były bardzo trudne, bardzo dramatyczne, że jest bezpieczny Bogu. Także, kiedy jesteśmy ukryci w Panu, mamy takie właściwe poczucie wartości. Bo ten fakt, ten stan sprawia coś takiego, bo być w Bogu to nie byle co. To nie byle co. Sprawia, że zyskujemy to właściwe poczucie wartości. Jezus, będąc tutaj na ziemi, będąc człowiekiem, był w Ojcu, a Ojciec w Nim. Powiedział do uczniów: ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Chociaż w pewien sposób przez tą fizyczność, przez to, że był taki całkowicie ludzki, w pewien sposób wydawał się zwyczajny i nawet czytamy w Nowym Testamencie czy w Ewangeliach w niektórych momentach, że Pan Jezus tam uzdrowił pewnego człowieka, a ten człowiek nie zdawał sobie sprawy, że to jest Jezus. że to jest nie tylko człowiek, ale że to jest Bóg, że to jest Mesjasz, że to jest Syn Boży. I myślę, że w jakim stopniu to się pewnie zmieniało, kiedy w czasie się to zmieniało, kiedy uczniowie chodzili z Jezusem, też to tak odbierali uczniowie. Dlatego te słowa były bardzo ważne, które Pan Jezus do nich mówi, które im komunikuje. Z drugiej strony wiemy, że oni często w ogóle nie rozumieli tego, co Jezus do nich mówi, albo interpretowali sobie to po swojemu, nie zupełnie nie z tym zamysłem, który miał Pan Jezus Chrystus w treści, którą im przekazywał. Ale dalej mówi do nich, w tym dniu poznacie. Teraz komunikuje im to, może tam coś zostało w głowie, ale mówi, przyjdzie taki dzień w waszym życiu, w tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, i tutaj już to rozszerza, a wy we mnie, a ja was. Wy we mnie, a ja was. Ja osobiście jestem przekonany, że to był dzień, kiedy został wylany Duch Święty. Kiedy uczniowie, 120 apostołowie, zostali zanurzeni, napełnieni Duchem Świętym. I my, drodzy, jesteśmy w Jezusie, zanurzeni w Nim, a On jest w nas. I drodzy, Pan Jezus Chrystus obliguje nas, abyśmy o to trwanie w Nim zabiegali, troszczyli się, byśmy je kontynuowali i pogłębiali. Mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Dlaczego to jest tak ważne? Bo to się wiąże właśnie z tym ukryciem w Nim. Bo kiedy właśnie tak idziemy, to coraz więcej tego w naszym życiu doznajemy. Coraz więcej z tego przeżywamy. I w Ewangelii Jana Pan Jezus mówi takie słowa, niesamowite. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą. Daję im życie i nigdy nie zginą. On tutaj akurat mówi o owcach, ale mówi o ludziach, którzy w Niego uwierzyli i którzy zostali zbawieni, czyli mówi też o nas. I dalej mówi, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, albo mi ich dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. Drogi bracie, droga siostro, Twój Ojciec Niebieski jest większy od wszystkich. Jeżeli są jakieś istoty, jakiekolwiek istoty są, On jest większy. I nikt, i nic nie może cię wydrzeć z Jego ręki. Nikt i nic. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak więc, jak powiedziałem wcześniej, przynosi to poczucie bezpieczeństwa, poczucie wartości. Kim jestem? Kim jestem? W noc, gdy Jezus zakończył swoją modlitwę w ogrodzie Getsemane, przyszli ludzie z mieczami i kijami, wysłani przez arcykapłanów i starszych, aby pojmać Jezusa. Wyglądało to wszystko fatalnie, tragicznie, niezrozumiale. Piotr staje w obronie Jezusa, chwyta za miecz i odcina ucho sługi arcykapłana. Bo Jezus, który wydał rozkaz burzy na morzu, gdy oni byli w niebezpieczeństwie i wszystko nagle ucichło i uspokoiło się, to było tak niesamowite, że uczniów wręcz zatkało. Wiecie, bo dzięki Bogu, nie wiem, może ktoś z was, ale nie przeżyliśmy chyba jakiejś takiej gwałtownej burzy. Są takie burze błyskawiczne, podobno w Stanach albo w górzystym terenie, pewnie nie tylko w Stanach. Wiecie, przychodzi ulewa, z tych zboczy spływa woda i ten przypływ jest tak olbrzymi, że może być taki potoczek albo w ogóle koryto może być suche i nagle stan wody się podnosi i wszystko, co jest na drodze, samochody, ludzie, drzewa, są porywani. Siła żywiołu. Wiecie, i tam była siła żywiołu. Mówią, giniemy. I nagle ucichło i to aż było, ja bym to nazwał, zatrważające. Bo kto może coś takiego uczynić? Czy Jezus to uczynił? I oni byli tak przyjęci, byli tak zdumieni, byli wow, kim on jest? A teraz wydaje się bezbronny i bezsilny. Bezbronny i bezsilny. I co Pan Jezus mówi do Piotra? Mówi takie słowa. Schowaj swój miecz do pochwy. Ci, co chwytają za miecz, od miecza również giną. Myślisz, że mój ojciec nie wystawiłby mi co najmniej 12 anielskich legionów, gdybym go o to poprosił? Legion rzymski, tutaj mam takie wyjaśnienie, liczył 6100 pieszych i 726 jezdnych, czyli 12 legionów rzymskich to by było około 82 tysięcy żołnierzy. Jeżeli by to przenieść na te legiony anielskie, to tyle by było tych aniołów. No to co tam ci biedni z tymi kijami i mieczami by poczęli? Nic. Oni by uciekli, aż by się kurzyło. Lecz jak wówczas wypełniłyby się zapowiedzi pism, że to wszystko musi się stać? Jezus mówi, nie byłoby najmniejszym problemem dla mojego Ojca wyratować mnie z rąk tych ludzi, gdybym go o to poprosił. Jezus jednak wie, w jakiej jest chwili, w jakim miejscu swojego życia na ziemi i co się dzieje. Cały plan zbawienia człowieka został przygotowany przez Ojca w niebie przed założeniem świata. I w tym planie wyrażała się doskonała Boża wola. Gdyby Jezus w tamtej sytuacji, w tym czasie prosił swojego Ojca o interwencję, a mówi tutaj, że Ojciec by to uczynił, Myślisz, że nie, Ojciec nie wystawiłby mi co najmniej 12 anielskich legionów, gdyby Jezus o to prosił. jakże wypełniłyby się pisma, które mówią, że musi tak się stać. Innymi słowy, jakże by wypełniła się doskonała Boża wola, a mówiąc jeszcze inaczej, jak mogłoby się dokonać zbawienie. Jezus w Ojcu, a Ojciec w Nim, ukryty. Jezus w Ojcu, a Ojciec w Nim. A później mówi do uczniów, w tym dniu poznacie, że jestem w Ojcu, a wy we mnie, a ja w was. Ukryci. I nas zbawionych, kochani, nas tutaj zbawionych, Bóg wybrał w Jezusie, kiedy? Przed założeniem świata. I nas. I przygotował doskonały, bo czy Bóg coś robi niedoskonale? I przygotował doskonały plan dla twojego i mojego życia, dla życia każdego z nas, w którym pojawiają się okoliczności, sytuacje i przeżycia trudne, niezrozumiałe. Dlatego chodzimy wiarą. Ale nie są one trudne ani niezrozumiałe dla naszego Ojca w niebie. I nie są one trudne, aby On nie mógł ich zmienić albo nie mógł zainterweniować. Bywa jednak, kochani, że tego nie czyni. Bo te sytuacje, te okoliczności, te przeżycia są powiązane z czymś jeszcze albo z kimś jeszcze. Ale tego nie widzimy, nie rozumiemy. Ten szerszy Boży plan jest przed nami często ukryty. Więc po prostu dalej Ojcu wierzymy, bo jesteśmy w Nim. A On przez Pana Jezusa Chrystusa jest w nas. I nic nie wyrwie nas z Jego ręki. Jesteśmy w Nim ukryci. Ukrycie w Nim, w Jezusie, przynosi odpocznienie i ukojenie. W pewnym momencie podeszło dwóch uczniów do Pana Jezusa Chrystusa. To był Jakub i Jan. I poprosili go, żeby sprawił, żeby jeden siedział po, kiedy już okaże się ta chwała, a oni myślę, tak to wynika, kiedy patrzymy na wszystko, co uczniowie robili, mówili do ukrzyżowania i śmierci, i pogrzebu Pana Jezusa Chrystusa, że myśleli o chwale Królestwa Ziemskiego. Tak jak Królestwo Dawida miało chwałę, albo Królestwo Salomona miało wielką chwałę. Żebyśmy jeden siedzieli po prawej stronie, drugi po lewej, czyli ty najważniejszy, my zaraz obok ciebie. I Pan Jezus wtedy ich pyta, czy możecie pić z tego kielicha, czy możecie doświadczyć tego chrztu, tego zanurzenia, którego ja doświadczam. Oni mówią, że możemy. Pan Jezus mówi, że do końca w tym momencie oni nie uświadamiali sobie, o co proszą, ale mówi, będziecie z tego doświadczać. ale dalej do nich mówi, takie słowa. A w zasadzie to ci pozostali się oburzyli, kiedy usłyszeli, o co Jakub i Jan proszą Pana Jezusa. A gdy 10 to usłyszało, zaczęli się oburzać na Jakuba i Jana, ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, panują nad nimi, a ich wielcy sprawują nad nimi swą władzę. Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą, a kto z was chce być pierwszym, niech będzie sługą, wszystkich. Ile walk, drodzy, trzeba stoczyć, aby być pierwszym? Jakich metod, może czasem niegodziwych, trzeba użyć, aby być pierwszym? Ile trzeba się natrudzić, by wyegzekwować dla siebie sprawiedliwość i udowodnić, jak było naprawdę? Ile złych motywów, złych emocji, złych słów może się z tym wiązać? Czy to ma związek z ukryciem w Panu Jezusie Chrystusie? W drugiej księdze Samuela czytamy o Dawidzie. Był to jeszcze okres, kiedy ukrywał się, kiedy uciekał przed Saulem, przed królem Saulem. Przez Samuela już był namaszczony na króla, ale urzędu królewskiego formalnie też i w pewien sposób praktycznie w Izraelu jeszcze nie pełnił, ponieważ ten urząd pełnił król Saul, który chciał go zniszczyć, który chciał go zabić. I był w różnych miejscach, towarzyszyło mu 600 ludzi, mówi nam Boże Słowo, i w pewnym momencie znajdowali się na pustyni niedaleko Karmelu. I również tam niedaleko, w takiej miejscowości Maon, żył, mieszkał pewien człowiek, nazywał się Nabal. Był to człowiek zamożny, miał wiele owiec, ale był taki szorstki w obejściu, taki trochę trudny. Natomiast miał bardzo piękną, mądrą żonę, która nazywała się Abigail. Miał wiele owiec i przyszedł czas, kiedy strzyżono te owce, aby uzyskać wełnę z ich sierści. No i to był taki czas, wiecie, jak przy żniwach. Tutaj akurat owce były. Kiedy zbiera się plon, jest to pewna okazja, aby świętować, kiedy ten plon jest dobry, kiedy jest dorodny, i tutaj też po tym trudzie ci, którzy paśli te owce, którzy strzygli teraz te owce, Nabal wyprawił ucztę. I Dawid usłyszał, że jest to strzyżenie owiec u Nabala, i wysłał 10 swoich tam wojowników, sług, z takim posłannictwem, z taką misją do Nabala, aby on w ten świąteczny dzień dał im tam coś z tych owiec, z tego mięsa, coś z tych płodów, aby ich zaopatrzył, aby mieli co jeść, będąc tam na pustyni. A motywowało też Dawida do tego to, że wcześniej, kiedy ci pasterze z tymi stadami byli w Karmelu, oni również tam przebywając, chronili ich. Byli bardzo przyjaźnie do nich nastawieni. Nic im nie zginęło. Ci pasterze z tymi owcami czuli się w ich obecności bezpiecznie. Ale kiedy ci wysłannicy Dawida przyszli do Nabala, on ich tam potraktował bardzo obcesowo. Mówi, kto to jest Dawid, kto to jest syn Jesego. I odesłał ich z niczym. I kiedy oni wrócili, Dawid powiedział, zupełnie nadaremnie okazałem się taki dobry dla tych pasterzy, tych stad, które z nim były, w sumie dla tego Nabala, który jest właścicielem tego wszystkiego, ponieważ on za moje dobro w ten sposób mi odpłaci. I kiedy ci słudzy odprawieni przez Nabala odeszli, jeden ze sług Nabala poszedł do jego żony Abigaili i mówi, byli tutaj słudzy od Dawida, prosili, żeby nasz pan coś im tam dał do jedzenia, żeby ich zaopatrzył, ale on ich odprawił z niczym, potraktował ich tak bardzo szorstko i myślę, że nasza zguba jest postanowiona, a trudno z nim teraz porozmawiać. I Abigail, myślę, że także zdała sobie sprawę z powagi sytuacji, kazała tam przygotować te owieczki, tam różne płody, rodzynki i tak dalej. Wszystko to załadowali na osły, wzięła tam ze sobą służbę ze swego domu i udała się w drogę, aby wyjść naprzeciw Dawida, aby po prostu go ubłagać, ponieważ mieli oni wszyscy świadomość, że ich zguba z rąk Dawida jest postanowiona. I czytamy, że kiedy się spotkali, Dawid zmierzał ze swoimi wojownikami w kierunku domostwa Nabala, a Abigail z tym wszystkim, co wzięła ze swojego domu, z tymi osiołkami, sługami, zmierzała w jego kierunku i nagle się spotkali. I zaczyna mówić do Dawida, bierze całą tą winę za tą sytuację, za postawę jej męża na siebie i mówi tak. A teraz, mój panie, jak żyje pan i jak żyjesz ty sam, zauważ, że pan powstrzymuje cię od przelewu krwi i od ratowania siebie samego własną ręką. Ona szła z tą misją, ona to wszystko zorganizowała. Moglibyśmy powiedzieć, że wraz z jej mężem to była jej własność, te owieczki, które tam, to mięso, które transportowała dla Dawida i te wszystkie płody rolne. Wzięła tą winę na siebie całą, ale mówi, zauważ, że Pan powstrzymuje cię od przelewu krwi i od ratowania siebie samego własną ręką. I dalej mówi, to niech to, po co teraz wyszedłeś, nie stanie się kiedyś dla ciebie wyrzutem. dowodem potknięcia się serca mojego Pana, niepotrzebnym przelewem krwi i samodzielnym ratowaniem się mojego Pana. I teraz słowa Dawida. Wtedy Dawid wyznał Abigail. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela. I znowu Dawid widzi tutaj przede wszystkim Boże działanie. Chociaż na scenie są ludzie. Jest ta fizyczność, są te osiołki, są słudzy. Wszystko to, co oni mają ze sobą. I jest ta postawa, ta piękna postawa Abigail, który wysłał cię dzisiaj na spotkanie ze mną. Błogosławiony twój rozsądek, błogosławiona bądź ty sama, bo powstrzymałaś mnie dzisiaj od obciążenia się rozlewem krwi i od ratowania siebie własną ręką. Bo jak żyje Pan, Bóg Izraela, który powstrzymał mnie przed zaszkodzeniem Tobie, gdybyś nie pośpieszyła się i nie wyszła mi na spotkanie, to do jutra rana nie pozostałby u Nabala ani jeden mężczyzna. Dawid był w bardzo trudnej sytuacji w tym momencie. Poza tym był bardzo młody. Tutaj z całym szacunkiem do bardzo młodych ludzi na tej sali. Ale wiecie, czy chcemy, czy nie chcemy, czy się z tym zgadzamy, czy nie zgadzamy, doświadczenie, nie ma doświadczenia bez upływu czasu. Wiecie, ono tutaj miało znaczenie. Więc był w bardzo trudnej sytuacji, był bardzo młody i cały czas był pod presją, że Saul go dopadnie i pozbawi życia. Ciągle uciekał, ukrywał się. Poza tym był odpowiedzialny za 600 ludzi. 600 ludzi, kochani. Myślę, że nas tu nawet nie jest 200. Był odpowiedzialny za 600 ludzi, których było trzeba nakarmić. I to nie były łagodne baranki. To byli wojownicy. Ale Pan Bóg w swojej łasce, w swojej dobroci, widząc serce Dawida, o którym powiedział, że on jest według mojego serca, uczył go. I tutaj okazuje mu niesamowitą łaskę i niesamowitą miłość. Może jeszcze w tym momencie Dawid nie do końca rozumiał, nie do końca wiedział, co to znaczy być ukrytym w Bogu, którego kochał, któremu służył całym sercem. Ale tutaj mówi, ja mu wyświadczyłem dobro, a on mi się tak odpłaca, ruszam i za chwilę w tym domu nie obstoi się żaden mężczyzna. I wtedy Bóg wyszedł mu naprzeciw przez Abigail. Coś podobnego czytamy w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian, gdzie Boże Słowo mówi: nie szukajcie odpłaty sami. Zostawcie to Bogu. On to najlepiej uczyni. On się tym zajmie. Bądź ukryty w Nim. Uczymy się tego. I inna sytuacja. Tu już mamy moment, kiedy dorosły syn jeden z synów Dawida, Absalom, zbuntował się i zajmuje jego miejsce. Obejmuje tron króla Izraela w Jerozolimie. W Jerozolimie. I w związku z tym, ponieważ sam Dawid, który dalej jest królem, ale okoliczności powodują, że on i wszyscy ci, którzy dalej byli z nim, muszą uciekać i opuszczają Jerozolimę. Opuszczają Jerozolimę, bo ich życie było w wielkim niebezpieczeństwie. Kiedy opuścili Jerozolimę, wiemy, że pojawił się tam Absalom z tymi, którzy byli jemu lojalni, ale z drugiej strony ci ludzie często w prawości serca, oni nie do końca wiedzieli, co się dzieje. Tam musielibyśmy całą historię szerzej przeczytać, o czym teraz nie chcę mówić. Ale Dawid i ci, którzy są z nim, wojownicy, mieszkańcy Jerozolimy, uciekają. Uciekają. I czytamy w drugiej księdze Samuela o tym w 15 rozdziale. I kiedy oni uchodzili z Jerozolimy, wydarzyła się następująca sytuacja. Kiedy król Dawid dotarł do Bahurim, właśnie wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula. Miał on na imię Szymei i był synem Gery, szedł pewny siebie i ubliżał królowi. Ponadto zaczął obrzucać kamieniami zarówno Dawida, jak i jego służących, a także towarzyszący mu lud oraz wszystkich zbrojnych, kroczących po prawej i lewej stronie króla. Precz, krzyczał Szymei, precz krwiopijco, nikczemniku, Pan pociągnął cię do odpowiedzialności za całą krew przelaną w domu Saula, zamiast którego zapanowałeś i przekazał panowanie Absalomowi, twojemu synowi. Wreszcie dopadło cię nieszczęście, bo ciąży na tobie krew. Wtedy Abiszaj, syn Seruji, powiedział do króla, dlaczego ten zdechły pies tak złorzeczy mojemu panu królowi? Pozwól, że podejdę i zetnę mu głowę. Ale król odpowiedział, niech cię to nie boli. On ubliża mnie, a nie wam, synowie Seruji. Ubliża mi tak z przyzwolenia pana. To on mu polecił, złożesz Dawidowi. Więc kto powie, dlaczego tak czynisz? Ponadto Dawid zwrócił się do Abiszaja i do towarzyszącej mu służby. Mój własny syn, który wyszedł z mojego wnętrza, chce odebrać mi życie. Dlaczego więc dziwić się temu Beniaminicie? Zostawcie go, niech złorzeczy, skoro pan go do tego pobudził. Może pan wejrzy na moją krzywdę i przywróci mi powodzenie w zamian za te dzisiejsze obelgi. I Dawid ze swoimi ludźmi ruszył w dalszą drogę. Szymei zaś szedł zboczem góry równolegle do niego i ciągle mu ubliżał, obrzucał go kamieniami, ciskał garście piasku. W końcu króli towarzyszącym ludzie dotarli zmęczeni nad Jordan i tam odpoczęli. Tutaj Dawid jest już dużo starszy. Wiele już przeżył. Wiele bitew stoczył, w których Pan dał mu zwycięstwo. Poznał także gorzki smak upadku w grzech i jego konsekwencje. Doświadczył wielkiej obfitości Bożych błogosławieństw. Także wiele trudów było jego udziałem. Ukryty w nim. I powoli, drodzy, zbliżamy się do końca, czy ja zbliżam się do końca. I jeszcze jeden fragment z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi: wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Często, kochani, czytamy ten jeden wiersz: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie. I kiedy tak się czujemy, kiedy tak przeżywamy, zwracamy się w tej potrzebie do Jezusa, aby On szybko, w miarę jak najszybciej udzielił nam takiego wytchnienia, sprawił takie wytchnienie, taką ulgę. I na pewno to tu jest, kochani, w tym fragmencie. Ale myślę, że znaczenie tych słów Jezusa jest szersze i głębsze. Przede wszystkim wiąże się z poznaniem Ojca i Syna. I myślę, że to słowo tutaj ma bardzo ważne znaczenie. Niedawno brat Jan dzielił się tu z nami na czwartkowych nabożeństwach o pojmowaniu pewnych rzeczy. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce objawić. Wiecie? Bóg, Jezus Chrystus, objawia nam, kim On jest. I kiedy to się dzieje, coraz więcej pojmujemy. Duch Święty czyni to w naszym życiu. Też zaczynamy coraz więcej pojmować, kim my staliśmy się, kim jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy, gdzie jest nasze przebywanie. W czyich rękach jesteśmy? W jakich rękach jesteśmy? Kto się o nas troszczy? Kto jest naszym poczuciem wartości? Kto tak naprawdę daje, czy może nam dać prawdziwe poczucie bezpieczeństwa? Czy zdarzyło się wam, drodzy, że spracowani i obciążeni prosiliście o ukojenie, o wytchnienie, a nie doznaliście go, a przynajmniej nie tak, jak tego oczekiwaliście, albo jak to sobie wyobrażaliście, może nie tak szybko, bo właśnie w całym tym fragmencie jest ważny nie tylko ten wiersz 28, bo jest tu coś ważnego też, między innymi, co mówi Jezus: uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Tu jest mowa o pewnym procesie. jest tu mowa o upływie czasu. Może nawet dość długiego. W czwartek była mowa o wytrwałości. Szybko. Wszystko szybko. Czasy instant. Szybko. Podczas którego wierzący zmienia się, staje się inny, a Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty wtedy ma możliwość udzielać, że tak to określę, nam tego pojmowania i ono się poszerza, powiększa, pogłębia i coraz bardziej ty i ja jesteśmy ukryci Nim. Myślimy inaczej o Bogu, do którego należymy. Myślimy inaczej o sobie. Inaczej żyjemy, inaczej się zachowujemy, inaczej myślimy, inaczej mówimy. Nie wszystko rozumiemy, ufamy. Nasze pojmowanie wzrasta. Ukryci w Nim. I wtedy doświadczamy w coraz większej mierze właśnie tej rzeczywistości, tego stanu bycia ukrytym w Jezusie, bycia ukrytym w Bogu Ojcu. I kochani, tego pragniemy, wierzę, tego chcemy, chcemy w tym wzrastać. Coraz bardziej. Wiecie, bo to słowo ukrycie to nie znaczy jakieś wycofanie, jakąś bierność. To oznacza zmianę. Zmianę. Zmienianie się oznacza zmiany. Zmiany. Powstańcie, kochani, pomodlimy się. Panie Jezu, oddajemy Ci chwałę. Wywyższamy Twoje święte imię. Dziękujemy Ci, że przez Twoje słowo, ale też i przez doświadczenia, przez sytuacje, przez życie z Tobą możemy coraz więcej pojmować cudowność bycia ukrytym w Tobie. I dziękuję Ci, że dzisiaj pokazujesz nam z tego więcej. I przez to pokazywanie nam z tego więcej pobudzasz nasze serca, aby iść dalej wytrwale za Tobą, aby być bliżej Ciebie, aby pojmować coraz więcej, kim jesteś i kim my jesteśmy w Nim i być zmienianym. I Panie, przez Twoje cudowne działanie, przez Twoją cudowną obecność w nas i przez tą cudowną obecność naszą w Tobie, o której Ty sam powiedziałeś, może być demonstrowane i zwiastowane Twoje Królestwo i Twoja Ewangelia. I Panie Jezu, niech to się dzieje w moim życiu, w naszym życiu, w życiu każdego z nas, więcej i więcej. I dziękuję Ci, że Ty nas do tego dzisiaj pobudzasz i uzdalniasz i prowadzisz. I niech Tobie będzie chwała, Panie Jezu. Amen.